byli jak żywi, bo żywi nie umieli się z nimi rozstać. Dwaj młodzi chłopcy, bracia lub kuzyni, siedzą na kanapie. Obejmują się ramionami. Jeden wygląda jakby zasłabł, drugi sprawia wrażenie przerażonego. Na pierwszy rzut oka to mało udana rodzinna fotografia. Ale trudno się dziwić płaczliwej minie jednego z młodzieńców, bo ten drugi, którego musiał obejmować, był martwy. Moda na fotografowanie się ze zmarłymi przyszła do Łodzi z zachodu w połowie XIX wieku. W tamtym czasie było wiele chorób, na które jeszcze nie znano lekarstwa. Umieralność, zwłaszcza wśród dzieci, była ogromna. Łodzianie, zajęci trudami życia codziennego, nie zawsze zdążyli uwiecznić bliskich na zdjęciach. Dlatego, gdy ktoś z bliskich umierał, rodzina gromadziła się i naradzała co do ostatniej fotografii. Fotografie post-mortem były skarbem rodzinnym, stanowiły też swego rodzaju tabu. Przeznaczone raczej dla zamożnych klientów i pieczołowicie przechowywane, dziś są poszukiwane przez kolekcjonerów. W Łodzi niewiele osób mogło sobie na nie pozwolić, zwłaszcza, że same przygotowania do jednego ujęcia trwały wiele godzin. Dodatkowo tylko jeden fotograf, Eliasz Stuman, właściciel atelier przy ulicy Piotrkowskiej, miał odpowiedni sprzęt do wykonania takich zdjęć. Nie chodzi tu jednak o odpowiednią lampę i obiektyw, lecz o stelaże do podtrzymywania martwego modela. Głównego bohatera fotografii ubierano w najlepszy strój, fryzowano. Ustawiano też nieboszczyka tak, by zdawało się, że patrzy na krewnych, również pozujących do zdjęcia. Zmarłemu do ręki wkładano książkę, kwiaty, a w przypadku dzieci zabawkę. Chodziło o to, by stworzyć wrażenie, że fotografowana osoba jest żywa. Tak było w przypadku Jakuba Zilbermana. Rodzina Zilbermanów prowadziła w Łodzi dobrze prosperującą spółkę handlującą bawełną. Jesienią 1898 roku Jakub Zilberman zachorował. Żona Haja i matka Hana leczyły go domowymi sposobami. Niewinnie wyglądające przeziębienie zamiast ustąpić coraz bardziej trawiło Jakuba. Kiedy zaczął pluć krwią, rodzina wezwała lekarza. Ten upuścił krwi Jakubowi, nakazał mu pozostać w łóżku i jeść na obiad tłusty rosół. Niestety, osłabiony kupiec wyzionął ducha. Miał zaledwie 36 lat. Rodzina uznała, że przedwcześnie zmarły mężczyzna zasługuje na zdjęcie. Ale miało być wykonane w domu. Dlatego poproszono fotografa, by do domu Zilbermanów przy ulicy Przejazd, obecnie ulica Tuwima, przywiózł niezbędny sprzęt, aparat, stelaże oraz inne rekwizyty. Tak też się stało. Jakub został sportretowany we własnym salonie w otoczeniu ulubionych książek. Największy problem fotografom stwarzały oczy. Retuszowano je albo na zamkniętych powiekach domalowywano tęczówki. Zamożni klienci nakazywali wyjmowanie gałek ocznych i wstawianie szklanych oczu. Niejednokrotnie obok portretowanej osoby sadzano jej ulubione zwierzę. Na jednym ze zdjęć uwieczniony został mężczyzna w wiklinowym fotelu. Jest łagodnie uśmiechnięty, zrelaksowany. Wygląda, jakby spędzał niedzielne popołudnie w swojej wiejskiej posiadłości. Na jego kolanach siedzą dwa niewielkie pieski. Kto jest żywy, a kto martwy? Tym razem żywe były psy, choć zdarzało się, że fotografie post-mortem fundowano ulubionym zwierzętom. Jak wyglądało przygotowanie do zdjęcia? Niestety dość makabrycznie. Martwego modela przywożono do atelier. Wcześniej służba obmywała zwłoki, czesała i ubierała w najlepszy strój. W atelier ustawiano scenografię, na przykład meble lub namalowane tło parku. Następnie zmarłego umieszczano na honorowym miejscu. Dopiero później wokół niego ustawiali się członkowie rodziny. Co ciekawe, na żadnej z tych fotografii żywi nie ronią łez. Nie widać też radości. Dziś to niewyobrażalne, że obok martwej osoby gromadzili się krewni, którzy z zimną krwią pozowali do zdjęć. Na początku XX wieku fotografie post-mortem były wykorzystywane przez policjantów, gdy znajdowano zwłoki, których nie można było zidentyfikować. W takich przypadkach łódzcy śledczy wykonywali dwie fotografie. Pierwszą, typowo dokumentacyjną, bez poprawek, pokazującą zwłoki i miejsce, w którym je znaleziono. Drugie zdjęcie było już aranżowane, często właśnie przez wspomnianego wcześniej fotografa Eliasza Stumana. Nieboszczyka stawiano, myto, czesano, czasem otwierano mu oczy i podpierano powieki zapałkami, po to, by możliwie najwierniej przypominał żywą osobę. Takie praktyki łódzkiej policji z początków XX wieku nie miały nic wspólnego z profanacją zwłok. Techniki kryminalistyczne i możliwości identyfikacji zwłok były wtedy bardzo skąpe. Nikt nie wykonywał wówczas badań DNA, a daktyloskopię zaczęto wykorzystywać dopiero w II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej zaniechano fotografii postmortem. Zmarłych portretowano na marach lub w trumnach. Oczekiwali na pochówek w domach w głównej izbie ułożeni na katafalku w otoczeniu kwiatów i płonących świec. Tam byli odwiedzani przez rodzinę i sąsiadów, którzy modlili się w ich intencji. Nierzadko trumny jeszcze raz otwierano na cmentarzu tuż przed pochówkiem, podczas tak zwanego ostatniego pożegnania. Dziś wydaje się, że te osobliwe zwyczaje odchodzą w niepamięć. Choć w albumach wielu z nas znajdą się jeszcze trumienne fotografie krewnych.